Ryszard Makowski w studio i na antenie. To nie był ten święty Mikołaj w formie krasnala, co jedzie z ciężarówką z pewnym brunatnym napojem.
Nie, no nie, znaczy, nie wiem. To był taki święty Mikołaj, no taki ogólnodostępny. Każdy ma takiego świętego Mikołaja, na jakiego sobie zasłuży. No
teraz zapytamy Ireny Lasoty, która w Waszyngtonie przygląda się sprawom amerykańskim, czy amerykańscy Żydzi otrzymali od świętego Mikołaja ambasadę USA w Jerozolimie.
To raczej wszystko wygląda na kolejną taką bardzo powiedziałabym prezydentowo-trumpową przedstawienie. Jak zawsze się mówi, warto przeczytać, co jest pisane małymi literami. Otóż z jednej strony rzeczywiście w czasie kampanii wyborczej prezydent Trump obiecał, że przeniesie ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Teraz najpierw przez tydzień się zastanawiano, czy to zrobi, a w końcu powiedział, że tak, ale jest to z dodatkiem, który pozwala mu przez 6 miesięcy nie podejmować żadnej decyzji. I na pewno, znaczy wszyscy analitycy podejrzewają, że za 6 miesięcy poprosi on o kolejne przedłużenie. To taka prawna rzecz, że wydając pewien dekret musi wyznaczyć jakieś daty. Z jednej strony, gdy prezydent Trump rzeczywiście chciał przenieść ambasadę, mógł to zrobić właściwie wczoraj czy przedwczoraj, ponieważ w Jerozolimie właśnie skończono budynek nowego konsulatu i nic nie stało na przeszkodzie temu, żeby tam przeprowadzić ambasadę do tego nowego budynku, a co najmniej posłać tam ambasadora. Z drugiej strony to nie jest rzeczywiście sprawa, czy Żydzi są zadowoleni, czy nie są zadowoleni, bo jednak tak jest, że bardzo dużo Żydów amerykańskich, Amerykanów żydowskiego pochodzenia, jakkolwiek byśmy nazwali, mają zwykle tendencję głosowania na demokratów. Nawet kiedyś był taki bardzo ciekawy artykuł w piśmie Komentarz wiele lat temu, że Żydzi amerykańscy mają skłonność zawsze głosowania przeciwko swoim własnym interesom w sprawach zarówno społecznych, jak i polityki zagranicznej. Na pewno ucieszeni są przede wszystkim, co jest znowu jeden z tych paradoksów amerykańskich, ci silne stronnictwo ewangeliczne, tak zwane ci, którzy popierali kandydaturę prezydenta Trumpa, głównie za sprawą jego wiceprezydenta Pence'a, który jest wśród nich bardzo popularny.
Mimo, że jest katolikiem.
Tak, ale ewangelicy bardzo poważnie podchodzą do tego, że on jest za właściwie wszystkimi ich dogmatami, jeżeli można tak nazwać, i że stolicą świata, stolicą cywilizacji zachodniej, stolicą już nie wiem czego, jest Jerozolima i że właściwie ten krok prezydenta Trumpa jest pierwszym takim wielkim, no powiedzmy sobie równie, można go porównać, to już ja oczywiście ironizuję, do zwycięstwa króla Sobieskiego pod Wiedniem, to, że Trump ogłosił, że przyniesie ambasadę. Wedle osób znających się na sprawach życia, to może potrwać jeszcze kilka lat i może w końcu będzie to ambasadę będzie musiał przenosić albo Pence, albo może nikt inny, a być może w międzyczasie dojdzie do jakichś rozmów pokojowych. Inna jest możliwość taka, że jeżeli Amerykanie rzeczywiście postawią, bo to ambasadora w Jerozolimie, to są państwa, które będą w takim razie chciały stawiać ambasady swoich państw we wschodniej Jerozolimie, która jest tą kontestowaną częścią Jerozolimy, a którą, do której przyznają się, czy chcą mieć autonomia palestyńska, uważa to za swoją stolicę. Więc można powiedzieć, że może powstało większe zamieszanie, odkąd prezydent Trump to ogłosił, natomiast faktycznie nic się nie stało, poza tym, że znowu jakieś kolejne wzburzenia w różnych państwach i różne spory, które bardziej są sporami terminologicznymi niż rzeczywiście konkretnymi.
Czyli tak to widać z Waszyngtonu. Jeszcze ciekawa obserwacja. Mamy w Polsce zmianę premiera, mamy nowego człowieka na fotelu szefa rządu. Jest to oczywiście Mateusz Morawiecki. Agencja Bloomberga w piątek napisała ów piórem pana Berżyckiego. Tam jest Leonid Berżycki, taki główny ich autor i analityk, który powiedział, że w ogóle to świetnie, bo to jest właśnie znakomity człowiek. A wczoraj trójka autorów już polskich napisała, że to w ogóle nieprawda, to ten Morawiecki nic nie może, to ściema, a w Polsce w ogóle będzie zamach na demokrację i walka z wolnymi sądami. I ci autorzy oczywiście są polskiego pochodzenia, ale pracownicy Bloomberga. Jak w Stanach ten Morawiecki został przyjęty, jeśli w ogóle?
Nie powiedziałabym, że premier dezygnowany, premier Morawiecki, ponieważ można go nazwać premierem, bo był wicepremierem, jest chyba jedynym obecnie politykiem, który jest osobiście znany w Stanach Zjednoczonych. Wciąż w swojej dosyć krótkiej kariery jako minister finansów, przedtem poprzednim był w Stanach Zjednoczonych kilka razy i tutaj bardzo dobrze był przyjęty przez tak zwane elity polityczne i zwłaszcza ekonomiczne. On tu był dwukrotnie, dwukrotnie chyba na dorocznych posiedzeniach Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, gdzie zrobił bardzo dobre wrażenie, tak dobre, że w tym roku wiosną, kiedy odbywało się spotkanie grupy G20, zaproszono na nie właśnie premiera Morawieckiego. Po raz pierwszy kogoś z Polski zaproszono na to spotkanie. Więc ja myślę, że to, co pisze Bloomberg, agencja Bloomberga, wzbudza takie zainteresowanie przede wszystkim dlatego, że mało kto inny cokolwiek napisał. Natomiast jak chodzi o artykuł pana Leonida, jak się nazywa?
To Berszyckiego. To się tam jakoś inaczej jest napisane, ale czyta się Berszycki.
Tak, tak. Berszycki, dobrze. To on w każdym razie wcale nie chwalił tego, co wyboru premiera Morawieckiego. Raczej w niektórych zwrotach używał, znaczy ja bym prawie go podejrzewała o plagiat z Gazety Wyborczej. Zwroty, że jakaś ponura twarz premiera Szydło została zastąpiona przez inną twarz, ale również sam dyktatorskiego czegoś. Także ja nawet nie wiem o tych trzech polskich autorach, ja to sprawdzę, ale moim zdaniem właśnie od czasu do czasu można nawet pokazywać, że pewne zwroty pewne zwroty są zaczerpywane zwykle z tego samego źródła w Polsce i to nie jest koniecznie, że Polska jest naprawdę dużym krajem. Premier Morawiecki jest osobą, która się zna i umie mówić na tematy międzynarodowe, na tematy ekonomiczne, na tematy różnych stosunków między Polską i Unią Europejską, Polską i Stanami Zjednoczonymi i to będzie oddziaływało na to, co będą, jak będą reagowały rynki, jak będą reagowały różne instytucje polityczne. Zwróćmy też uwagę, że Stany Zjednoczone, odkąd przyszedł prezydent Trump, właściwie nie mają Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Więc ja raczej myślę, że jak chodzi o Stany Zjednoczone, o Waszyngton, była to bardzo dobra decyzja i premier Morawiecki, moim zdaniem, świetnie sobie tutaj będzie radził.
No i zobaczymy, jak to będzie. Irena Lasota w Waszyngtonie, pierwsza w nocy, pierwsza 23, więc już więcej nie zatrzymujemy. Dobranoc pani, bardzo serdecznie. Takie poranno-wieczorne, proszę państwa, poranek na dwóch kontynentach. Tak to bywa. Piękne, dzięki. Kłaniamy się.
Dzięki, do widzenia.
Ryszard Makowski, co myśli o młodym Morawieckim?
No, wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie sprawy wykształcenia, sprawy rzeczywiście obycia światowego, znajomości języków, no z tego co słyszałem, zna język angielski, perfekt niemiecki, rosyjski, no to na pewno jest to postać dużej klasy.
Ale rumuńskiego nie zna. Po węgiersku ani be, ani me.
No znaczy, to nie było powiedziane.
Nie wiemy jak z łaciną, chociaż skończył studia historyczne, więc coś tam może
no z tym, że ja to nawet napisałem w polityce.pl, że jeżeli byśmy przykładali tylko kryterium lingwistyczne, to najlepszy byłby Marek Magierowski, który zna 8 języków.
Tak, gitarę ma, więc potrafi na pewno zaśpiewać Galia es omnis divisa in parte stress. Kwarun ulam unamin kolunt galwie.
Wiem, no wiem, to jest kaszmarski, tak? No,
nie, to jest Cezar. No, ja wiem, to jest ale, Juliusz
ale,
Cezar.
Ale już śpiewane to Jacek Kaszmarski.
No, dlatego to znamy i cytujemy.
No tak.
No, to, znaczy, sami tacy mądrzy nie jesteśmy.
Znaczy ja tak nie znam dobrze łaciny, huem emiserum. No.
Errare humanum est.
Per astera ad astra. No tak, no tak można trochę tam czasem jeszcze coś się tam hints and nunc można coś,
ale
et nunc można coś powiedzieć.
Ale errare humanum est i wróćmy do polityki, czy to pomyłka Mateusz Morawiecki dla twardego elektoratu PiSu, czy też jako betonowcy, żelaźniacy i
to znaczy,
pelikany.
To znaczy, trudno jest tutaj mieć
zaakceptujemy pretensje, no, zmianę.
Mieć pretensje takie do pana Mateusza Morawieckiego, że został premierem, no bo każdy pewnie prze do tego, żeby karierę robić jak największą i znaleźć się na jak największym topie. Natomiast no, troszeczkę wzbudzają wątpliwości nawet okoliczności, w jakich to się stało, no bo jednak to jest tak, że mieliśmy 2 lata rządu, mieliśmy taką dobrą zmianę, która była jedną drużyną i tak jak to mówię, no jesteśmy cały czas jedną drużyną, a że pozbyliśmy się Lewandowskiego, no to tak po prostu wyszło. No i tu jest tak, że no, premier Beata Szydło jednak zdobyła serca Polaków. No. I tu jest teraz taka konieczność wybierania między sercem a rozumem. No bo tu jest tak powiedziane, że pan premier Morawiecki nas tutaj teraz będzie prowadził do wspaniałych gospodarczych sukcesów, ale te sukcesy w zasadzie są i do tych sukcesów nas prowadził, więc to wytłumaczenie jest dla mnie takie dosyć troszkę miałkie.
Mówi się też, że jako szef rządu będzie miał de facto mniej do powiedzenia w sprawach gospodarczych niż dotychczas, bo pole zadań szefa rządu jest szerokie, a on koncentrował się na tych połączonych 3 tak naprawdę ministerstwach gospodarki. No, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Finansów. Teraz nie będzie mógł tego robić, będzie musiał zajmować się bezpieczeństwem, wojskiem, polityką zagraniczną, sprawami społecznymi, najróżniejszymi rzeczami, które spadają
to
na premiera.
To myślisz, że nie powoła ministrów? Że wszystkim sam się będzie zajmował?
Powoła, ale zakres jego władzy będzie de facto nad gospodarką mniejszy niż był do tej pory.
No, nie, no akurat tutaj bym polemizował, no bo jeżeli będzie premierem, no to chyba jednak coś do powiedzenia będzie miał, a to już od niego tylko zależy, jak to sobie wszystko skonstruuje, żeby nie tracić kontroli nad tymi resortami, którymi się zajmował.
Z kręgów rządowych pojawiały się takie informacje, że ministrowie, którzy nie zgadzają się na jakieś postępowanie, tak naprawdę punktem, do których się odwoływali, nie była pani premier Beata Szydło, tylko była tak zwana Nowogrodzka, która decydowała o tym, jaki kierunek rządu bierzemy, no bo była instytucja odwoławcza, więc odwoływali się wyżej.
No, to rozumiem, no ale to powinni zostać chyba przede wszystkim odsunięci ci, którzy nie chcieli współpracować z panią Beatą Szydło, a nie pani Beata Szydło, prawda? Więc to jest tutaj takie tłumaczenie trochę dziwne, a tym bardziej, że no, sytuacja się nie zmieniła, no. Bo teraz, kiedy będzie Mateusz Morawiecki, każdy minister będzie cały czas mógł iść się odwołać na Nowogrodzką.
A jeszcze ministrowie będą ci sami.
Będą ci sami się chodzić odwoływać na Nowogrodzką, więc ten argument jest dla mnie taki troszeczkę nie do końca przekonywujący. Natomiast generalnie, tak jak tutaj już to mówiłem, cała otoczka tego jest taka dosyć no, nieprzekonująca. Tym razem nie tylko mnie, ale także dużej części tak zwanego pisowskiego betonu. To pojęcie powstało niedawno, kiedy był pewien rozdźwięk, był i jest między Pałacem Prezydenckim, a no, prezesem Kaczyńskim i generalnie rządem. I tutaj jest tak, według mnie, że my tak do końca nie wiemy, co się dzieje. Widzimy, że się coś dzieje tak na pierwszy rzut oka dziwacznego, no bo tak jak mówiłem, po 2 latach sukcesów nagrodą jest to, że pani już dziękujemy, prawda? Więc to jest tak troszeczkę to wygląda dziwacznie.
A może są zewnętrzne okoliczności, które właśnie...
No właśnie, o tym chciałem powiedzieć, że są, być może są zewnętrzne okoliczności, które prowadzą do tego, że znaleźliśmy się zamiast w jakiejś tam twardej logice, że to jest nasz wspaniały rząd, który w naszym imieniu naprawia Polskę, że nagle znaleźliśmy się w takiej no, troszeczkę przestrzeni dziwacznej, która nawet prowadzi do ożywienia się teorii spiskowych. No, teorie spiskowe wiemy, jak wyglądają, że jest jakiś tam syndykat, który rządzi światem gdzieś tam daleko, gdzieś ukryty przed wszelkimi kamerami, przed wszystkimi wścibskimi dziennikarzami, natomiast oni decydują i coś tutaj, no ja nie jestem oczywiście tutaj wyrazicielem tych teorii, natomiast jak patrzę po komentarzach pod moimi artykułami, pod innymi artykułami, to dużo pojawia się właśnie tego typu jakiś no domyślenia, jakichś tam teorii, że coś tu się dzieje dziwnego, bo rzeczywiście no, na przykład zmiana polityki Pałacu Prezydenckiego była raptowna. No. Pan prezydent, który zresztą, no, którym w tym studiu niejednokrotnie wyśpiewywałem różne pozytywne piosenki, no i zachęcałem, żeby na pana prezydenta jak najbardziej głosować. Oczywiście no nie mogę tu sobie wszystkich zasług przypisać. Co prawda było tak, że kiedyś wychodziłem z jednej restauracji warszawskich i taki dosyć młody, no już troszeczkę chyba w środku zabawy pan mówi: o, ja pana znam, no. Pan wygrał wybory, Dudzie. No ale to tak, tylko tak, jak anegdotkę.
Na gitarze wygrałeś te wybory.
No, nie, to tak, no. Oczywiście nie przeceniam, tutaj mówię to żartobliwie, nie przeceniam żadnych swoich tam zasług, które były oczywiście minimalne. Natomiast jest to, że tak wszyscy razem byliśmy no, apologetami pana prezydenta. Natomiast w pewnym momencie wydarzyło się coś dziwnego. No, nie wiem pod wpływem czego. Nagle to zaczęła ta polityka być dziwna, no bo wychodzenie na zasadzie takiej, że no, z całym szacunkiem dla pani Romaszewskiej, że pani Romaszewskiej nie podoba się pan Ziobro, to ja muszę zawetować tutaj te ustawy, no to po prostu to troszeczkę tak jest no, mało atrakcyjne dla mnie jako dla słuchacza, no bo rzeczywiście no, wychodzę, muszę zawetować, bo to mi się nie podoba, to jest niezgodne tam z konstytucją, to jest ostatnio bardzo modne, że coś jest niezgodne z konstytucją, chociaż tej konstytucji to chyba tak dobrze nikt na pamięć nie zna, no ale w każdym razie dobrze zawsze zaznaczyć, że to jest niezgodne z konstytucją. No.
I, potem ale, no, jak się okazuje, jak się doczytamy w tej konstytucji, to tam jest nie jest napisane tak, jak myśli ten, kto mówi, że jest niezgodne. No nie, no to... I to jest wszystko okej, okay, kiedy to mówi Ryszard Makowski, znany piosenkarz, albo Aleksander Wierzejski, nieznany, że tak
nieznany
powiem,
piosenkarz.
Szczerze, nie, tak, nieznany żołnierz, nie, nieznany piosenkarz.
Ja nie powiedziałem żołnierz.
No to, bo to jest jak z tego dowcipu, że jest cmentarz, na którym jest napisane, tu leży Icek Rosenblum, nieznany żołnierz. I tam ktoś się pyta, no ale jaki on jest nieznany? On był tutaj znany, bo miał, że tak powiem, różne agencje towarzyskie, był znany z tego, że przekręcał miliony, no ale jaki on nieznany żołnierz? No właśnie, jako żołnierz był nieznany.
To tego dowcipu nie znałem. No,
że ja jako pieśniarz jestem nieznany.
Ale jako opowiadasz dowcipów, proszę bardzo.
Staram się, jak mogę. Czasem trafiam, ale częściej pudłuję. W każdym razie wracamy do zmiany w rządzie, wracamy do bardzo poważnej sprawy zaufania elektoratu pisowskiego i ten entuzjazm zwolenników Prawa i Sprawiedliwości związany z wyborem, związany z sukcesem tego rządu nadspodziewanym, bo jest on większy niż się spodziewaliśmy.
Oczywiście.
Nikt się czegoś takiego nie spodziewał. Pytanie, czy ten entuzjazm się właśnie kończy na naszych oczach? I to jest zupełnie serio pytanie.
Nie, zresztą ja tutaj cały czas staram się powiedzieć serio. To, że czasem sobie pożartujemy, to oczywiście myślę, że nie umniejsza tego, jaki mamy serio przekaz. No. Natomiast to jest tak, że no, wątpię, żeby nagle stało się tak, że te notowania z 37% zejdą na 21%. No. Więc to chyba tak nie będzie, tym bardziej, że to, co robi tak zwana totalna opozycja, żeby udowodnić, że się do niczego nie nadaje, to jest po prostu no, aż dla mnie zastanawiające. No bo to co oni wyprawiają, ta pani dwóch nazwisk, która przychodzi gdzieś do studia radiowego, ja na przykład tu jestem w studiu radiowym, no to nie mam żadnej koszulki z napisem. Ona ma tam napis, tam Jarosław Kaczyński jest tchórzem, czy coś takiego, bo nawet się tak dobrze nie przyglądałem, no to po prostu robią z siebie aż takich pajacy, że ja to nawet się dziwię, że oni jakiekolwiek głosy zdobywają, bo tak na przykład Platforma Obywatelska tam się mieści gdzieś w granicach 20%, no to zawsze tak sobie myślę, to co, 20% osób w Polsce kradło, 20% nie ma rozumu, 20% nie widzi, co tu było z tą reprywatyzacją w Warszawie, no to więc to jest dla mnie najbardziej zaskakujące, że jest aż takie poparcie, no bo to, że PiS miał to poparcie dosyć wysokie, no to jest zrozumiałe ze względów takich, że jednak No, zmiana w naszym państwie nastąpiła ogromna przez te dwa lata, no i trudno jej w ogóle nie dostrzegać, no znaczy nie dostrzegać, to w ogóle trzeba było być zaślepionym, tak jak chyba właśnie niektórzy przedstawiciele totalnej opozycji, bo ja zawsze uważam, że opozycja to powinna rząd krytykować, rząd jakoś tam negować momentami, ale przede wszystkim działać dla dobra państwa. Natomiast nasza opozycja robi wszystko, żeby nie działać dla dobra państwa, więc już kończę, bo tu Olek mi daje sygnały, żebym kończył, więc już kończę. Więc dlatego uważam, że PiS jeszcze długo, długo nie jest zagrożony. Natomiast no, najgorsze jest to, że PiS nie był zagrożony przez samego siebie. No.
Mamy, i tu jest teoria Ewy Thompson sformułowana wiele lat temu, która mówi o tym, że tak naprawdę jesteśmy krajem postkolonialnym, że zabory w Polsce, potem czasy komunizmu odtworzyły tą postkolonialną mentalność. Postkolonialną, która bierze się stąd, że kierujemy się na jakąkolwiek, elity kraju kolonialnego kierują się na zewnętrzne mocarstwa, które zapewniają im stabilizację finansową, rodzinną i pozycję społeczną. Jeżeli jesteśmy w zaborze rosyjskim, no to oczywiście zostając Rosjanami, przynajmniej w sensie cywilizacyjnym, jesteśmy wyżej, bo jesteśmy uwzględniani w urzędach, jesteśmy uwzględniani w awansach, będąc Polakami tego nie ma. No i ta postkolonialna mentalność funkcjonuje dalej, teraz jest Bruksela, ale może być równie dobrze Berlin. Stąd ta krytyka niemalże automatyczna jakiegokolwiek posunięcia, które podejmie lokalny rząd. Innymi słowy, jeżeli rząd niemiecki się na coś decyduje, to niemiecki dziennikarz, niemiecki członek elity intelektualnej ma instynktowny odruch mówiący, no skoro oni się na coś zdecydowali, to na pewno stoją za tym jakieś racje, jest to dla dobra państwa, dlatego ja to popieram. Jeżeli jakikolwiek krok podejmie polski rząd, to takim odruchem bezwarunkowym polskiego inteligenta, no a może ćwierć inteligenta jest nie, to jest złe, to jest wbrew, to jest na szkodę innych i ten polski rząd jest zły, bo działa na szkodę Berlina, działa na szkodę krajów ościennych, których nas tutaj na wszelki wypadek wymieniać nie będę, no ale, bo to nie to w tej części audycji.
Ale to myślę, że to tak jest, że to wynika też z takiej sytuacji, że my jesteśmy cały czas jednak spenetrowani przez te obce państwa, że te obce państwa mają tutaj dużo do powiedzenia właśnie w sferze tej ideologii, w sferze mediów też bardzo dużo i w sytuacji, kiedy nasz polski rząd robi coś, co im się wydaje, że dla nich jest niekorzystne, to wtedy szybko wciskają guziczki i tu się pojawia masa różnych fajnych ludzi, którzy wiedzą, co powiedzieć.
A propos wciskania guziczków, to teraz
piosenka.
Tak, tak, tak.
Chyba.
Teraz Karol Smyk wciśnie guzik i zagra piosenkę Ryszarda Makowskiego.